Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, który wolałbym, aby nigdy nie musiał powstać. Dzielę się z wami historiami, które wydarzyły się naprawdę. Przedstawiam wam...
Pole Podcast. Pole Podcast. Zów i kwas. Odcinek 12.
Witam was wszystkich w 12 odcinku. Cokolwiek by to nie było, intro zawsze ma zerowe powiązanie z tym, co jest w dalszej części podcastu i intro powinno zachęcać?
Nie rozumiem. Przecież zachęca.
Ten wrzask dziecka, uwaga ten, totalnie przedstawia to, jak moje wewnętrzne dziecko wrzeszczy, kiedy ja mam zabrać się za robienie podcastu. Nie umiem po prostu się tak wziąć i nagrać. Najpierw muszę mieć intro, a dopiero później mogę się wziąć za nagrywanie. Ja muszę przejść przez ten okres chodzenia po granicach internetu, żeby dojść do tego momentu, że okej, to wszystko w sumie sprowadza się do punktu zerowego, że muszę wziąć pamiętnik i zacząć go czytać. Skończyliśmy poprzedni odcinek podcastu tym, że pracowałem jako farmer, rolnik w wiosce Urzguli w Gruzji. Przy miejscu, w którym akurat zbierałem ziemniaki, przechodzili Polacy i zapytałem ich, dokąd jadą, a później zapytałem, czy mogę z nimi pojechać. I oni powiedzieli, żebym się w godzinę zebrał i mogę jechać, więc pożegnałem się z Zaurem i udałem się do baru. W barze poznaję 16 Polaków. Wszyscy w wieku około 30 lat. Przylecieli do Gruzji samolotem i na miejscu wynajęli samochody terenowe. Częstują mnie jedzeniem i ruszamy. W samochodzie jest nas piątka. Każdy opowiada o swojej pracy, marzeniach, planach. Poznajemy się lepiej i jedna rzecz szczególnie przyciąga moją uwagę. Ola pracuje dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Zajmuje się liczeniem pieniędzy, ale dobrze orientuje się, co oferują. Oferują pracę. W Sudanie, Somalii, Palestynie lub Syrii. Kontrakt na rok, a praca to na przykład kopanie studni. Ponoć brakuje im chętnych. Płaca to ponad 3000 za miesiąc. Jeśli w następnym roku nie zostanę studentem, to mam jedną możliwość, co robić. Wtedy tak sobie myślałem, że o, życie w ciągłym stresie to musi być jednocześnie życie pełne adrenaliny, której tak potrzebuję i może wtedy będzie fajnie sobie pojechać po prostu na kilka lat do Somalii, Sudanu Południowego czy cokolwiek.
To stwierdzenie czy cokolwiek dobrze podsumowuje, że zupełnie byś się do takiej pracy nie nadawał.
Przedstawiłem ten pomysł nawet rodzicom, że o, to będzie fajny pomysł na mnie, bo brakuje tam rąk do pracy. No, nie spotkało się to na pewno z pozytywnym odbiorem. Dojeżdżamy do Kutaisi. Polacy nocują w guesthouse. Pytam właściciela, czy mogę rozłożyć norkę w ogrodzie. Nie ma problemu. Obok mnie rozkłada się Japończyk, który tu podjechał na stopa z Urzguli. Gdy Polacy kończą jeść, ja z Japończykiem zostajemy zaproszeni na obiad. Za darmo, wyjadam resztki. Zajadamy się haczapuri, sałatką, pozostawiając wiele pysznych potraw nietkniętych. Gdy kończymy, dowiaduje się, że mój towarzysz jest już w podróży 3 miesiące. Mówi, że jeśli chcę pojechać do Armenii lub Azerbejdżanu, to mogę wyjechać tylko przez Gruzję lub Iran. Granice pomiędzy tymi państwami z Turcją są zamknięte z powodu wojny czy coś.
Zacznij się wysławiać z sensem, bo ci przywale czy coś.
No tak, planowałem sobie różne możliwości wyjazdu z Gruzji, ponieważ no już się spełniłem w tym miejscu, to teraz chciałem w kolejne miejsce ruszyć. Ale oczywiście 100% nie miałem obranego kierunku, ponieważ nie robię planu na dłużej niż 24 godziny. No z pewnymi wyjątkami. Zamykam się w norce i staram się zasnąć, ale podchodzi pies, wchodzi na moją norkę, autentycznie stoi na mnie i przeszczekuje się z innym psem. Odchodzę więc z norką do innej części ogrodu, tak jak dżdżownica szedłem, że można to porównać do wyścigu w workach na ziemniaki, tylko że jest się szczelnie zamkniętym w worku na ziemniaki. Więc tak sobie skaczę do innej części ogrodu. W tym miejscu miałem takie myślenie, że jeżeli się rozdzielę z Japończykiem, to ten pies może biegać raz do mnie, raz do niego, to przynajmniej przez połowę nocy jeden będzie miał wytchnienie i przez połowę nocy drugie.
Jakie drugie? A, rozumiem. Skoro ty jesteś dziecko, to nie jesteś drugi, tylko drugie.
W praktyce to zasypiam o 2:30. Budzę się i podejmuję decyzję, że nie jadę ani do Azerbejdżanu, ani do Tbilisi, żeby pytać o wizę do tego kraju. Na początek relaksuję się przed godziną 15, ruszam w kierunku Batumi, a potem wymieniam w kantorze 10 dolarów też na Larry.
Przypomnę tylko, że to dziecko, które opowiada wam niby o podróży swojego życia przez ostatni tydzień, miało w portfelu równowartość 10 zł gruzińskiej waluty. To jest niegodziwe. W katalogu i taki tydzień w Gruzji zaczyna się od 2459 zł.
Wyjątkowe bonusy na plusy tylko do 30 września. Itaka.
Sraka.
I po reklamie.
Łapię bezpośrednią podwózkę do Batumi. Już po zmroku idę ponad godzinę, poszukując dogodnego miejsca do spania. W końcu wchodzę na duże pole z krótko przestrzeżoną trawą. Gdy zasypiam, 10 metrów ode mnie przechodzi kilka osób z latarkami świecących dookoła, jakby patrolowali teren. Przed nimi idą psy, ale nie dostrzegają mnie. I smacznie zasypiam. Rano budzi mnie odgłos wystrzału z broni palnej. Gdy powtarza się ponownie i ponownie, stwierdzam, że nie zasnę i otwieram norkę. W oddali dostrzegam myśliwego idącego z dwoma psami, jednak ten myśliwy nie idzie w moim kierunku. Jem śniadanie, załatwiam się na krótko przystrzyżonej trawie, częstuję pomidorem krowę, co właśnie podeszła do mnie, więc... Hello, Mućka, masz tu pomidorka? A następnie pakuję się. Wtedy ponownie dostrzegam nadchodzącego myśliwego. Daleko przed niego wybiega pies. Obwąchuję moją sraczkę i z niedowierzaniem patrzę, jak ją zjada. Biedaczyna musiał być taki głodny. Ale na szczęście przyszedł Michał i zrobił sraczkę.
Robi się kupę. Sraczka jest tylko konsekwencją. Paulo Coelho.
Więc pies będzie miał co jeść. Dalej dwoma okazjami dojeżdżam do Turcji. Jem swoją najostrzejszą surówkę w życiu, robię małe zakupy i wkładam trochę pogiętą kartę płatniczą do bankomatu. Tutaj się zatrzymamy. O tak, to jest jedna z moich ulubionych historii z całej tej podróży i bardzo ją lubię opowiadać. Byłem w miejscowości Ardeşen. No i korzystałem z tego bankomatu. Widzę, że nie wydaję w euro, więc rezygnuję z wypłaty pieniędzy i próbuję wyciągnąć kartę. Jednak ta nie chce wyjść. Widzę, że bankomat ją wypycha, a ona przez to, że była taka troszkę zagięta wcześniej, to nie wychodziła ze środka i w końcu bankomat odpuścił sobie próby wyciągnięcia jej i ją połknął. Ja tak miałem rozkminę jeszcze parę tygodni wcześniej, że trochę pogięta jest ta moja karta płatnicza, ale... chyba nigdy nie będzie z nią żadnego problemu. To oczywiście, że nie będzie. Do momentu, kiedy... będzie. W pierwszym odruchu wyciągam scyzoryk i zaczynam grzebać w tym bankomacie. Cholera, no może się uda jakoś wyciągnąć tą kartę. Nagle ze sklepu obok wychodzi koleś i przestraszony, co ja wyczyniam, wyciąga mi ten scyzoryk z ręki, zaczyna na mnie wrzeszczeć po turecku, co ja wyprawiam. No mówię, no tutaj karta, pieniądze, pieniądze tam mam. Poprosiłem o pomoc pierwszego młodego przechodnia, no bo myślę sobie, o, młody jest, no to na pewno mówi po angielsku. Faktycznie troszkę mówił. On, widząc, że jestem w mało stabilnym stanie, zaprowadził mnie do banku. No ale bank był zamknięty. Drugi bank też był zamknięty. Wszystkie banki były zamknięte, ponieważ w Turcji jest święto. Bajram, wytłumaczył. Za 7 dni otwierają, ale na razie żaden nie będzie otwarty. Byłem zdesperowany. Postanowiłem zadzwonić z Turcji do polskiego banku po to, aby, nie wiem, dostać może jakieś słowa pocieszenia albo może coś doradzą. Przez pierwsze 7 minut czekałem na połączenie z konsultantem, a 5 zł na minutę się naliczało. W końcu te 9 minut łącznie porozmawiałem i dowiedziałem się tylko tego, że nie mogą mi pomóc w odzyskaniu karty. Pomyślałem więc, że zadzwonię do polskiego konsula. Znalazłem w kafejce internetowej numer telefonu, dzwonię, nie odbiera. Chyba też jest na wakacjach, no bo jest przecież Bajram, święto. Siedząc tak na schodkach od banku, pierwszy raz w podróży autentycznie się rozpłakałem. Nie wiedziałem, co ja mam robić. Miałem może jakieś 70 zł, ale ja chcę swoją kartę. Ostatnia deska ratunku, policja. Cóż, poszedłem na komisariat i tłumaczę, jaka jest sytuacja. Włożyłem kartę, wcięło mi i teraz nie mam za bardzo pieniędzy. A oni mówią, a dokąd chciałeś się dostać? Ja mówię, do Trabzonu. Wzięli mnie więc na posterunek autobusowy, wsadzili w autobus i pojechałem za darmo do dużego miasta, Trabzon. Trochę popłakałem przy tym, ale w końcu dochodzę do wniosku, że widocznie tak miało być. Mam w gotówce $40 i 40 euro. Przez tydzień pojeżdżę po Turcji i wrócę do lokalnego banku po tygodniu, gdy święto się skończy i ponownie go otworzą. Tymczasem wymieniłem dolary na lirasy i zrobiłem zakupy w supermarkecie. Zasypiam na trawie w odosobnionym miejscu przy skalistej plaży w Trabzonie. Budzę się następnego dnia o 10 rano. Nie chce mi się wstać, ale i nie mogę zasnąć. Powoli się pakuję, ruszam, ale kilkanaście metrów dalej staję. Znalazłem taki krzak, który rzuca trochę cienia, więc tam zrzucam bagaż i ponownie się kładę. Pamiętacie, jak obiecywałem sobie, że nie będę już kupować pasty czekoladowej? Nie było mowy o to, że nie będę kupować pasty czekoladowej, kiedy utknie mi karta w bankomacie, więc będę musiał jakoś zajeść ten smutek. Więc w tym momencie to kupiłem i tu czułem się bez opamiętania. Nic mi się nie chciało, nawet spać. Po 12 podnoszę się i ruszam do kafejki internetowej, gdzie spędzam 5 godzin. Przelewam wszystkie pieniądze z mojego konta na konto brata, na wszelki wypadek. Na Facebooku w grupie Autostopowicze, czyli my, opisuję swój problem z kartą utkniętą w bankomacie. Ludzie podsuwają wiele propozycji rozwiązania problemów, ale wszystko sprowadza się do tego, że muszę poczekać tydzień, aż minie święto w Turcji i banki zostaną ponownie otwarte. Wtedy będę miał szansę na odzyskanie karty. Jednak kobieta była nawet gotowa dzwonić do znajomych z Trabzonu, aby mi pomogli, ale napisałem jej, że nie jest ze mną aż tak źle i poradzę sobie. Przeszedłem kilka, może 5 kilometrów do wylotu z miasta i jedną okazją przejechałem 20-30 kilometrów do miasta Maczka. Miałem zamiar wtedy kierować się do Kapadocji, ale los chciał trochę inaczej. Zasnąłem na górze przy mieście. Miałem ładny widok, ale zaczęło robić mi się chłodno i wilgotno, około 12 stopni. Na szczęście miałem ciepłą kołdrę. Niestety niezbyt szczelną. W nocy temperatura na pewno spadła poniżej 10 stopni. Rano była rosa, cała norka mokra. Na szczęście tylko z zewnątrz. Rano poczytałem sobie książkę i bez pośpiechu ruszyłem w dół góry, po czym ruszyłem autostopem. Być może mam pecha, a być może tylko trafiłem na taką drogę, ale stopuje się dosyć ciężko, to znaczy mało aut zatrzymuje się. Przynajmniej mam górskie widoki. Przecież w autostopie nie chodzi o to, żeby jechać szybko, tylko żeby mieć fajną drogę. Jechałem dziś wieloma ciekawymi okazjami. Raz na pace ciężarówki z wiatrem we włosach, a później założyłem czapkę, więc z wiatrem w czapce i patrzyłem się na wijącą serpentynę drogi w górach. Drugi stop to dwóch Turków w wieku około 30 lat. Mimo bariery językowej, oni kilka słów po angielsku, ja kilka słów po turecku, zagadywali mnie całą drogę. Jechaliśmy pół godziny. Zostałem przez pasażera poczęstowany ciasteczkiem, wodą i gumą do rzucia, a potem kolejną wodą i gumą, których już mu odmówiłem, podziękowałem. Nauczyłem się od nich kilku tureckich słów, ale ogólnie ciężko mi powiedzieć, o czym rozmawialiśmy. Na przykład...
What is your name?
Michał.
Mikał?
Michał.
Fiko.
Okej. Okay. Fiko. W ten oto sposób od tego momentu zawsze mówiłem, że mam na imię Fiko. To będzie chyba dużo łatwiejsze do zapamiętania dla Turków. Wysiadłem w miejscowości Gümüşhane. Miałem do przejścia całe miasto. Na początku przyczepili się do mnie chłopcy bawiący się pistoletami na kulki. Odszedłem od nich i doszedłem do centrum miasta. Tam zaczyna mnie gonić dwóch chłopców i starsza dziewczynka, wszyscy w wieku 10-12 lat. Wait, stop! Krzyczą. Zatrzymuję się. Where are you from? Polonia. Tu ich znajomość angielskiego się kończy? Nie, jeszcze się nie kończy. What is your name? Fiko, odpowiadam. Żegnamy się i wchodzę do piekarni. Pytam, po ile chleb? 1,5 lirasy. Wydawało mi się, że w Istambule kupowałem po 1 lirasy. Dosyć drogo. Do piekarni wchodzą te same dzieci. I idą za mną. Dzieci zaczepiają dwóch mężczyzn idących pod ramię. Jeden z nich mówi po angielsku. Odpowiadam więc na typowe pytania, skąd jestem i dokąd idę. Wchodzę do drugiej piekarni. Tu też chleb kosztuje 1,5 lirasy. Odchodzę, ale dzieci nie podążają za mną, tylko kątem oka dostrzegam, jak najmniejszy z nich wyciąga portfel. Nie, chyba tego nie zamierza zrobić. Idę do przodu, udając, że nic nie widziałem. Wait, stop! Krzyczą. Dzieci zrzuciły się na chleb dla mnie. Czuję się strasznie głupio. Żałowałem sobie pieniędzy na chleb, bo kosztował troszkę drożej niż w stolicy.
Aha, mam cię. Co jest stolicą Turcji? Słuchaczu, odpowiedz sobie na to pytanie w głowie. 3, 2, 1. Stolicą Turcji nie jest Stambuł, tylko Ankara.
Więc małe dzieci się na niego zrzucają. Nie przyjmują pieniędzy ode mnie. Elegancko ubrany chłopiec wyciąga tylko energicznie palec w moją stronę i mówi: You, mając na myśli, to jest prezent dla ciebie. Teraz puszczają mnie wolno. Gdy odchodzę, pięciokrotnie odwracam się, żeby im pomachać. Oni stoją cały czas w miejscu i patrzą za mną i za każdym razem odmachują. Kupuję pastę czekoladową i smaruję nią chleb. Zjadam cały chleb i całą pastę. Wystawiam kciuka, w ciągu godziny zatrzymują się 3 osoby, ale żadna nie zabiera mnie. Wszyscy zatrzymują się tylko po to, aby wytłumaczyć mi, jak dojść na przystanek autobusowy. Wszystkim dziękuję, ale tłumaczą mi to na marne. Z autobusu ja przecież nie skorzystam. 3 godziny siedzę w kafejce internetowej, z czego 2 godziny spędzam na rozmowie z tatą przez Skype'a. Gdy wychodzę, jest ciemno. Idę godzinę pieszo, aby spalić troszkę kalorii, bo dziś zjadłem więcej niż zwykle. Norkę rozłożyłem w lasku, tuż przy rzeczce. Czwartek, 17 września 2013. Dziś cały dzień zostałem w jednym miejscu. Naprawdę, nie ruszyłem się dalej niż 10 metrów od miejsca, gdzie ułożyłem norkę. Wyprałem sobie całą bieliznę w rzece, oprócz tej, którą miałem na sobie, rzecz jasna, i kilku ubrań. Następnie poczytałem sobie książkę oraz zszyłem kołdrę, także przerobiłem ją na śpiwór. Później znowu czytałem. Wspaniale, właśnie takiego odpoczynku potrzebowałem. W sumie nawet fajnie, że wparowała ta karta do bankomatu, bo teraz już naprawdę nie mam się czym spieszyć, jestem uziemiony. Muszę poczekać, aż otworzą banki i dopiero wtedy będę mógł dalej działać. W dodatku nie było mi ani ciepło, ani zimno, w sumie to w sam raz. I nikt nie przeszkadzał. Zapomniałem napomknąć, że jestem osłabiony i być może trochę przeziębiony. Dlatego tym bardziej dobrze, że zostałem sobie w jednym miejscu. Patrzyłem sobie też tak trochę z ukrycia na ludzi pracujących w pobliskim sadzie. Nikt jednak nie nawiązał ze mną kontaktu wzrokowego. Możliwe nawet, że nie zostałem zauważony do momentu, gdy następnego dnia, 18 października w piątek, zacząłem się pakować. Nagle taką małą, dawno zapomnianą dróżką, przy której spałem, idzie starsza pani obciążona ciężkim workiem, który niosła na plecach. Mówi do mnie po turecku. Ja się przedstawiam jako turyst, Polonia. Starowinka odchodzi, a kiedy kończę się pakować, dostrzegam 4 facetów idących w moją stronę. Mimo wszystko trochę się bałem, ponieważ może właśnie spałem na ich posiadłości. Merhaba, czyli cześć, krzyczę do nich, podczas gdy oni przechodzili przez płot.
Merhaba,
odpowiada czarnowłosy mężczyzna w średnim wieku, który jako pierwszy stanął w odległości na wyciągnięcie ręki ode mnie. No to cześć. Uścisnąłem dłonie każdego z nich po kolei, a po chwili dwóch z nich, 15-latek imieniem Tajfun oraz inny mężczyzna w średnim wieku, podnieśli mój bagaż i ruszyli w stronę ich domu na czaj. Gość w dom, Allah w dom, trzeba zaprosić go na czaj. Zasiedliśmy w piątkę na stołkach przy wysokim na nie więcej niż 20 cm przenośnym stoliczku. Obsługiwani przez żonę niskiego mężczyzny w średnim wieku, a zarazem matkę Tajfuna... Jakby tajfun przeszedł. Napełniliśmy swoje brzuchy domowym chlebem, sałatką warzywną i to wszystko popijając słodzonym czajem. Niestety nikt nie mówił po angielsku, tylko 15-letni Tajfun. Był na takim poziomie jak ja w drugiej klasie podstawówki. Przynajmniej wpadł na świetny pomysł, aby przynieść słownik. I w ten sposób zostałem zrozumiany, gdy zapytałem, czy mogę wam pomóc w pracy? Ciężko powiedzieć, jak to się stało, że się zgodzili. Ciągle powtarzałem to pytanie, a gdy szli do sadu, wyszedłem za nimi. Ojciec Tajfuna zaczął wyjmować z ziemi kije, po których pieły się pomidory, więc... ja mu pomogłem, też zacząłem je wyjmować. Potem zagrabiałem skoszoną przez niego ręczną kosą trawę z poletka i wyrwałem, cholera wie co, może kalarepy? Miały gruby korzeń i wielkie liście. Dostrzegłem, że chyba nieswojo czują się w moim towarzystwie, no że taki białasek się nagle zjawia w ich wiosce i zaczyna im wyrywać chyba kalarepy. W Użguli byłem tak postrzegany, że super, no mogę się przydać do pracy, a tutaj no jednak byłem gościem, który nie powinien się przemęczać. W końcu wszyscy mężczyźni przerwali pracę i wyszli do meczetu. Siedziałem w tym czasie na krześle przy dwóch kobietach i czytałem książkę. Nie było mowy, abym pomógł jednej z nich zmywać naczynia. Słyszę jednak opowieści, że oni wszyscy są rodziną. Po 20 minutach mężczyźni wracają z meczetu. Ale ilu ich jest? Wszyscy w wieku 20-30 lat? Co chwilę dochodzą nowe osoby, z którymi się zapoznaję i już poznałem 30 osób. Czy to wszystko rodzina? Pytam. Tak, odpowiadały siejący 29-latek, skrywający swój sekret pod czapką odwróconą do tyłu daszkiem.
Jestem Bartek i przyszedłem na zastępstwo Irenki,
bo ją boli gardło. Michał, czy ty się śmiejesz z człowieka, któremu coś w życiu wyszło?
W tym przypadku wyszły mu włosy z głowy.
Kuzynostwo, babcie, wujkowie, to wszystko jest rodzina, wyjaśnia. Cała rodzina stworzyła jedną wielką wioskę, w której żyje około 100 osób. Wszyscy w jednym miejscu. Przejmują mnie ludzie z grupy wiekowej 25-35 lat. Pomagam im zbierać jabłka z drzew, ścinać drzewo piłą mechaniczną oraz zjeść nadmiar jedzenia na obiad. Jemy grillowanego kurczaka i rybę. Do tego sałatka warzywna i chleb. No i oczywiście słodzony czaj. Dostrzegam, że każda grupa wiekowa trzyma się razem. Nawet osobno jedzą posiłki. Osoby w wieku 13-18 lat jadły same. Ja się trzymałem z trzema facetami w wieku 25-35 lat. Gdy zapada zmrok, poznaję kolejnych ludzi. Każdy, kto potrafi powiedzieć coś po angielsku, mówi:
Hello, what is your name?
Czasami:
What is your job?
Niewiele więcej. Nie przeszkadza mi to jednak i każdemu po kolei odpowiadam. Schodzą się kolejni członkowie rodziny w wieku 25-35 lat. W 7 osób wyjeżdżamy na miasto. Właśnie wsiadłem do samochodu, biorąc tylko mój mały plecak z aparatem, wodą, szczoteczką i pastą do zębów oraz dokumentami. Myślałem, że zabierają mnie do miejsca, gdzie spędzę noc, ale nic bardziej mylnego. Jedziemy do tej miejscowości, z której tu przyjechałem, Gümüşhane. Najpierw wstępujemy do baru na czaj. W Turcji ludzie ukrywają się bardzo z alkoholem. W tym barze do picia można zamówić tylko czaj i karty do gry. No i bardzo fajnie, ja nie piję i tak alkoholu. Patrzę więc, jak Alim, który wcześniej tego dnia uczył mnie obsługi piły mechanicznej, rozgramia w jakąś turecką grę karcianą innego członka rodziny w podobnym do niego wieku. W barze kilka osób mnie zagaduje. Gdy wychodzimy, podchodzi do mnie starszy pan. Gdy dowiaduje się, że jestem z Polski, obejmuje mnie i całuje w policzki. Zmieszany staram się od niego odejść, ale ktoś mnie uspokaja po angielsku.
Don't worry, he's got no bad intentions. He'd like to drink chai with you.
Rety, no strasznie miło, jednak już się zbieraliśmy gdzieś dalej. 7 chłopaków zabiera mnie na tureckiego fast fooda. Wybrałem ciepły chleb z serem i na to jeszcze rozpuszczone masło. Wszystko inne było z mięsem, a tego już staram się unikać, no bo za dużo. Następnie do salonu gier mnie zabierają, pograć na PlayStation 3 w FIFA 2013. Zasiadłem z jakimś wymiataczem. On wybrał FC Barcelona, a ja Polskę. Super, on długo grał, wybrał sobie najlepszych, ja patriotycznie wybrałem najsłabszych i dostałem 7-0 w dupę. Chwalił się później przed tym wszystkimi, ale gdyby wiedział, że przez cały mecz nieudolnie próbowałem oddać strzał wciskając kółko, a później się okazało, że trzeba było chyba wcisnąć kwadrat, dobra, niech ma. Po 3 przegranych meczach wstąpiliśmy do zakładów bukmacherskich, gdzie wiele osób obstawiało wyniki meczów. I ruszyliśmy ponownie do baru na czaj. Tym razem przy stoliku ze mną zgromadziła się duża grupa zainteresowanych osób. Może 15, z czego już jedna mówiła troszkę po angielsku. Znowu słyszę te bajki. Tutaj jest niebezpiecznie spać w namiocie, bo chodzą wilki i niedźwiedzie. Co prawda słyszałem to z kilku różnych źródeł, więc może to jest jakaś prawda albo jakaś legenda miejska, wiejska, ale nie zapuszczam się przecież jakoś głęboko w góry. Była już prawie godzina 23. Wracamy do domu. Nie. Jeszcze zatrzymujemy się przed wejściem do jakiegoś budynku, jednak jest noc i nie widzę, co to jest. Dopiero gdy wchodzimy do środka, dociera do mnie, że jesteśmy na hali, na boisku, które zostało wynajęte przez wielu znajomych i... mi się chce spać, ale przecież...
Come on, Fiko, dress up!
Wołają. Ta, żebym miał coś na zmianę.
No, zagramy w nogę, dawaj Fiko.
23, matko. Gramy przez godzinę, 7-7. Gramy tak, ja, jeden chłopak i rodzina na pozostałych. Poziom jest bardzo wysoki, dostaliśmy trochę w plecy, ale po meczu dowiaduje się, że jeden z przeciwników gra w Galatasaraju, a inny w Trabzonsport, więc chyba są profesjonalistami. Po meczu otrzymuję kolejny czaj oraz propozycję wyskoczenia na Jacka Danielsa. Niestety ja nie piję, więc udaje mi się już namówić wszystkich, nie mówiąc tego oczywiście wprost, ponieważ ja nigdy nie mówię nic wprost.
A przydałoby ci się?
Że warto by było już się kierować do domu, może bym sobie pospał i dopiero później coś nowego się ogarnie. 3 osoby odprowadzają mnie do pustej chałupki. Alim pali mi w piecyku, takiej kozie, wyciąga koce i dogadując się za pomocą Google Translatora w jego smartfonie, ustalamy, że ja będę spać tutaj sam, a cała reszta wróci do swoich rodzin. Ładnie, ledwo co się poznaliśmy, a oni już mi fundują cały wieczór pełen atrakcji i zostawiają cały dom dla mnie. No ale jakby nie było, ich rodzina liczy 100 osób, a ja jestem sam jeden. Nie wiem, co to w ogóle miało za znaczenie, że tak napisałem, ale okej.
Znaczy to tyle, że twój mózg jest wielkości orzeszka.
Irenka, czemu zawsze jesteś taka ostra dla Michała? Zluzuj.
Morda.
W każdym razie zostawiłem resztę swojego bagażu u tajfuna rodziców przed domem, a teraz pada deszcz. Nie martwię się jednak na zapas. Idę dorzucić drewna do piecyka i zasypiam. Następnego dnia. Nie mogę się skupić. Zostały mi 3 ciasteczka z całej paczki i kubeczek soku. Moment. Muszę dokończyć jedzenie i wtedy zacznę pisać. Leży paczka ciasteczek na stoliku i pojawia się wspaniała myśl. Jak ta paczka zniknie, to dopiero się skupię. Ale gdziekolwiek jej nie schowam, będę wiedzieć wciąż, gdzie ją znaleźć. Uff. Koniec słodzonego soku 20%, ale jeszcze 2 ciasteczka z galaretką i posypką czekoladową. Czuję już obrzydzenie. Może już nadeszła pora, abym skupił się na czymś innym? To był fragment, w którym zabierałem się do opisania minionego dnia i to tylko pokazuje, jak bardzo uzależniony byłem od cukru. Szczególnie, że w Turcji lubią cukier i bardzo mnie tym częstowali. Ale widzę, że dalej mam dużo rzeczy napisane, więc prawdopodobnie zjadłem te wszystkie ciasteczka, wypiłem ten sok z 20% cukru, no i zacząłem pisać. Śni mi się, że jestem na przepięknej subarktycznej wyspie, na której zamiast zorzy polarnej na niebie pojawiają się jakieś dziwne trójwymiarowe kształty, przypominające wizualizację dźwięku z Windows Movie Playera.
Windows Media Playera nie mówi. Ci się pomyliło, bo co mówi Windows? Windows Movie Maker.
W nawiasie, właśnie zjadłem przedostatnie ciastko. Budzi mnie pukanie. O, już jest po 11:00.
Tam, Fiko.
Ktoś mówi. To chyba Alim. Zwija koc, podczas gdy ja też zwijam koc. Chyba Alim przyjechał z synem właściciela kawiarni i tam się właśnie kierujemy. W kawiarni kawy nie serwują, już zresztą o tym pisałem. Tutaj w nawiasie mam napisane, właśnie wcisnąłem w siebie to ostatnie ciastko. Fuj, ile cukru, teraz bekam. Czuję się okropnie przejedzony. Powinienem był spalić te ciasteczka razem z opakowaniem w piecyku. Wypiłem czaj i z właścicielem, sultanem, Sulejmanem i kilkoma innymi osobami spożyłem chleb, z którego na bieżąco odrywałem kawałki, smarowałem je słodkim masłem i potem lejącym się dżemem lub nie lejącym się miodem. Jeśli moi gospodarze, do których totalnym przypadkiem trafiłem podczas zasypiania przy rzeczce, przy której sobie zostałem na jeden dzień, żeby zszyć kołdry i odpocząć i nagle ktoś mnie znalazł i później trafiłem z rąk jednego do drugiego, do trzeciego, do czwartego. No, to jeżeli ci gospodarze cokolwiek dla mnie planują, to ja i tak nic o tym nie wiem. Po prostu ich nie rozumiem. Czasem w barze pojawi się ktoś, kto przetłumaczy mi coś na angielski, ale i tak nigdy nie dotyczy to moich planów. Jednak odnoszę wrażenie, że wszystkie osoby wokół mnie są niesamowicie zgrane i zżyte ze sobą. I nic dziwnego, w końcu to jedna rodzina. Bar też jest prowadzony przez kogoś z rodziny.
Irenka znowu się coś zacięła. Michał, nie chcę cię martwić, ale możliwe, że oni ci mówili, że pewnie jesteśmy jedną rodziną na tej samej zasadzie, co Meksykanie i Hindusi mówią do wszystkich. Jest bro, okej bro, no problem bro. Dając tym samym świadectwo, że każdy człowiek jest ich bratem. Ale słuchaj bracie, mogę się mylić.
Wsiadam do samochodu i z 3 facetami jadę w góry na spacer. Daleko nie jedziemy. Góry otaczają wioskę o nazwie Tekke ze wszystkich stron. Tak więc mija 5 do 10 minut i dojeżdżamy. Jest ładnie jesiennie, ale pogoda brzydka, deszczowa.
Jest ładnie, ale brzydko.
Bakir, żołnierz w średnim wieku, pokazuje mi miejsce, gdzie stawia swój nowy dom i sam buduje drogę dojazdową do niego. Aby jednak to zobaczyć, przez 5-10 minut schodzimy stromym zboczem góry. Wtedy pierwszy raz usłyszałem z jego ust piosenkę, której treść napisał mi później markerem 2 strony wcześniej. Przewertowałem kartki, nie 2 strony temu, tylko 3. Ale 2 kartki temu, a może 1. Nieważne! Uwielbiałem sobie pisać takie pierdu w pamiętniczku. Bakir to totalny... A właśnie, no to przeczytam tą piosenkę. Istelsen, gedelsen, istelsen, gedelsen, irendensen, benden, dahadelisin. I później napisał mi Fiko, Bakir, Sojdasz, 20... października 2013 i autograf. Bakir, I love you. Bakir dał nawet mi swoje zdjęcie portretowe w mundurze, żebym sobie schował do portfela. Bakir to totalny świr. Ciągle gada do mnie po turecku i się śmieje. Mimo, że nie rozumiem słów, które do mnie wypowiada, jego radość udziela mi się i też się wtedy śmieje. Zawsze wesoły, poczciwy człowiek. Chociaż mógł mi mówić, hehe, zabiję ci matkę, a ja wtedy też, hehe, śmieszne, hehe. I wcale nie rozumiałem, co mówi, ale wszyscy się śmiali, więc ja też.
Wcale nie śmieszne.
Już nie wiem, który raz wracamy do baru i tutaj zostajemy 8 godzin. Przez 8 godzin byłem w tym barze. Tak właśnie Turkowie z Gümüşhane i okolic spędzają wolny czas. Cały dzień siedzą, rozmawiają, palą papierosy, piją czaj i grają. Ale tylko faceci, bez kobiet. Grają w karty lub w jakąś grę z kostkami, podobnymi do tych z domino. Uczę się więc grać w karcianą grę, którą nazywają bekke. W drugiej rozgrywce składającej się z 12 tur ogrywam już 3 inne osoby. W pokera też nie idzie mi źle. Rozmawiam też z dwoma osobami, które trochę mówią po angielsku. Dostaję zadania matematyczne od dwóch nauczycieli matematyki, rozwiązuję je. No i tak spędzam ponad 8 godzin w barze, nie licząc śniadania, też w barze. Trochę nudzi mi się już słuchanie, jak za plecami ktoś tłumaczy nowo przybyłemu do baru, że zmierzam autostopem do Iranu, mam 19, czyli ondokus, lat i wychwytywania przypadkiem innych słówek, dzięki których wiedziałem, że mowa o mnie. W dodatku w barze nie ma żadnej kobiety, ani w obsłudze, ani wśród klientów. Z pewnością siedzą w domach, gotują, sprzątają i zajmują się dziećmi. Teraz mam napisaną najgłębszą rzecz, którą napisałem kiedykolwiek w życiu. Tak, potępiam to. Nie, nie potępiam. To tradycja, konserwatyzm. Dla nich to normalne. Ale jakby ktoś w Polsce wymyślił bar otwarty tylko dla mężczyzn, to nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby był to bar tylko dla tureckich mężczyzn. No z perspektywy czasu i znając spolaryzowane społeczeństwo Polaków, no to naprawdę bardzo dobrym pomysłem byłoby otworzyć bar dla tureckich mężczyzn w Polsce. Po 8 godzinach w barze otrzymałem w końcu instrukcję od któregoś z facetów, abym poszedł do samochodu. Coś mi pokazują, pocierają swoje głowy i ramiona wnętrzami dłoni. Rozumiem, chyba jedziemy się umyć? Dojeżdżamy do centrum miasta Gümüşhane i jedziemy do hamamu, gorącej łaźni. Do 18 była otwarta tylko dla kobiet. Teraz jest 23 i wstęp mają tylko mężczyźni. W tym przypadku uważam, że mieszanie płci mogłoby być niezbyt korzystne dla komfortu klientów, więc spoko. Razem z 5 członkami wielkiej tekkańskiej rodziny oblewam się gorącą wodą, szoruję mydłem, korzystam z sauny. Jeden z nich o imieniu Alterer szoruje mnie szorstką rękawiczką bezpalcową, tym samym wyrywając resztki skóry, które pod wpływem słońca troszkę odeszły od mojej skóry, ale były zbyt leniwe, aby odpaść. Co do sprzętu kąpielowego, to nie było problemu. Na miejscu wypożycza się klapki i ręcznik zakładany zamiast slipków, a ponadto otrzymuje się mydło. Można wnieść też coś swojego, na przykład żyletkę do golenia. No, ja tego nie zrobiłem. Około 50-letni, niski wujek z wąsem wyjmuje swoją żyletkę i pokazuje gestem, czy chcę. Jok, jok. Nie, nie, odpowiadam. Pokazuje sposób przykładowego zastosowania. Udaje, że goli sobie pachy. Jok, jok, mówię. Nie lubię sobie golić pach. A teraz zbliża żyletkę do jedynego miejsca zakrytego ręcznikiem. Pokazuje, że jeśli chce się ogolić gdziekolwiek, to nie ma problemu. Jok, jok, odpowiadam. Po ponad godzinie wychodzimy z hamamu, ale jeszcze nie opuszczamy budynku. Teraz nadeszła pora na osuszenie się. Opatulony 3 ręcznikami wyglądam jak Arab. Brakuje mi tylko brody i ukrytego Koranu i karabinu pod ręcznikową rzędą. To nie jest zbyt takie fajne. Nawet w nawiasie mam napisane, no taki słaby żarcik, można to wykreślić. Super! Bardzo się cieszę, że napisałem, że można wykreślić, mimo że nie wykreśliłem. Gdy leżymy, susząc się, chłopak z obsługi przynosi nam ajram, czyli jogurtą maślankę do picia oraz granaty i mandarynki. Wszystko wliczone w cenę. Po hamamie jedziemy do mieszkania. Tego samego mieszkanka, w którym spałem poprzedniego dnia. Już było późno, koło północy, może nawet później. Z początku jesteśmy w 4 osoby i sobie tak myślę, no super gościna, to teraz sobie pójdę spać, pewnie oni sobie odejdą. No way, bro. Potem oczywiście zjawia się 6 innych mężczyzn, w tym między innymi Hadzi Baba Sultan Sulejman, czyli właściciel baru. Czy też kawiarni, czajarni. No czajcie. Turkowie to miejsce nazywają kafe, czyli jednak kawiarnia, ale tam kawy nie ma. Irenka, jak ty rozstrzygasz ten spór?
Jaki spór? Daj mi oszczędzać głos na ważniejsze momenty, bo czasami przestaje działać i wchodzi jakiś głupi Bartek w zastępstwie.
Siedzimy chwilę w 10 osób u mnie w pokoju. Bagir przyniósł ciasteczka, soczek. To dla mnie. O nie! No i później już wiecie, jak się męczyłem z tym soczkiem, 20% cukru oraz ciasteczkami. Przez to miałem taki problem, żeby w ogóle zacząć pisać. No ale skoro mi to przyniósł, no to muszę to wszystko zjeść, bo jestem człowiekiem pozbawionym silnej woli i nie mogę decydować, co robię z jaką rzeczą, tylko muszę wszystko pochłaniać jak jakiś jamochłon. O, dzwoni do mnie telefon. Hello?
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 Hi, I'm John calling from the Energy Experts. How are you doing today?
I'm good. Pomyłka. Ale dobra, wróćmy do tego Bakira. On znowu zaczyna wszystkich rozbawiać. To jest ten żołnierz, co mi dał swoje zdjęcie. Wyrywam kartkę i wypisuję dla niego dyplom świra z miejscowością, datą i moim podpisem. Bakir, ten pełen dystansu 40-paroletni żołnierz, całuje mnie w czoło i spisuje w pamiętniku słowa piosenki, której cały czas próbował mnie nauczyć. Nagle wszyscy wyszli. Zostałem sam. No dobrze, myślę sobie. Trzeba będzie otworzyć ciasteczka. Tfu, nie ciasteczka. Trzeba będzie otworzyć pamiętnik i coś napisać. Ale te ciasteczka tak leżą na tym stole. Nic się przed tobą nie ukryje, pamiętniczku. Podsumowując dzień. Sami faceci, same słodkie rzeczy, poza obiadem, ryż w papryce i ostra zupa, oraz świetny relaks i oczyszczenie w hamamie, czyli tureckiej łaźni. Idę umyć zęby. Papa, buziaczki. Jest 3:33. 20 października 2013. Po 11 zbudziło mnie pukanie w drzwi i wołanie:
Fiko!
To Alper przyjechał po mnie. Składam koc, biorę swój bagaż i zanoszę go do samochodu. Moment, mówię, toilet. Biegnę do zlokalizowanej na zewnątrz domku toalety. Zaraz, to nie jest domek. Ja nie mieszkałem w zwykłym domku, tylko w jakby przybudówce do meczetu. Zawsze jak tu przyjeżdżaliśmy, było ciemno, więc nawet tego nie zauważyłem. Beka. Z odbytu do dziury w damskiej wersji pisuaru spada rzadki stolec. Zgincie, przepadnijcie ciasteczka. Nie ma spłuczki, ale na ścianie zamontowany jest kran, a pod nim leży kubek. Nalewam do kubeczka wody i wlewam go do damskiej wersji pisuaru.
Czy ty musisz nazywać zwykłą dziurę w ziemi w tak okrężny sposób?
Pozostawiając go czystym. Z odbytu do dziury w podłodze spada rzadki stolec. Zgincie, przepadnijcie ciasteczka. Nie ma spłuczki, ale na ścianie zamontowany jest kran, a pod nim leży kubek. Nalewam do kubeczka wody i wylewam go do dziury, pozostawiając czystą. Utopcie się ciasteczka. Ale tyłek nadal mam brudny i chyba nigdzie w Turcji nie zaznałem takiego luksusu, jakim jest papier toaletowy. Spojrzałem na swoją wciąż czystą dłoń i zatopiłem ją w kopalni przeobrażonych w stolec ciasteczek i się podtarłem tą dłonią. I znowu pojechaliśmy do baru. W barze pewien nauczyciel matematyki mówi trochę po angielsku. Jak ci się podobały tureckie łazienki? Pyta. Normalne, mówię. Tylko nie ma w nich papieru toaletowego. Wtedy zrobił taką zdziwioną minę, mówiąc, no przecież nie rozumiem. No tak, chodziło mu o hamam, czyli o turecką łaźnię, w której byłem wcześniej z chłopakami i tam uszorowali mnie. Dowiedziałem się od niego, że Turkowie myją się raz na dwa dni. Według niego, no są przecież tacy, co się mogą myć 10 razy w ciągu dnia. Ponadto powiedział mi wszystkie szczegóły na temat tego, kiedy odbywają się muzułmańskie święta, czyli Bajram, przez który właśnie do nich trafiłem, no bo utknęła mi karta w bankomacie, a ja zacząłem szukać odpoczynku na jakichś bezdrożach i nagle przez płot przeszło do mnie paru facetów, wzięli mnie i zafundowali najlepsze wakacje w życiu. Opowiedział, jak długo to wszystko trwa i jak długo się je obchodzi. Aktualnie święto trwa 4 dni, ale wszyscy mają wolne przez 9 dni. Stworzyłem prezent dla sultana Sulejmana, właściciela baru, u którego jadłem śniadania, obiady, a ponadto piłem darmowy czaj. Wziąłem granat i narysowałem zezujące oczy i krzywą mordę, a z tyłu napisałem Deli Fiko, czyli szalony Fiko. Podpisałem też Hadzi Baba Cafe 20 października 2013. Potem Alper zabrał mnie samochodem w drogę. Jechał akurat w tym samym kierunku, co ja chciałem. No tak, czyli po 3 dniach spędzonych z tymi szalonymi ludźmi, jechałem w dalszą drogę. Gdy wysiadłem, pożegnałem się, wymieniłem się też kontaktami na Facebooku i złapałem bezpośredniego stopa do Trabzonu. Tego dnia dojechałem do Rize, innej miejscowości, i zasnąłem na dużym, płaskim głazie na końcu falochronu. Padał kapuśniaczek, taki malutki deszczyk. Mogę spać. Budzę się, gdy słońce wychyla się zza gór. Wstawaj, przegoniłem wszystkie chmury, zdaje się wołać. Jestem posłuszny. I tak już nie mogę spać, bo gdy opatulę się w swój kołdrośpiwór, to jest za gorąco, a gdy go zdejmę, to jest za zimno. Jadę w ciężarówce rocznik 66 do Ardeszen. Kierowca uczył się 21 lat temu angielskiego i trochę pamięta. Zadaje mi typowe pytania.
Ile masz lat? Ile masz braci i sióstr? Student?
A gdy dojeżdżamy, mówi do mnie w jego angielskim...
Sit down.
A wiecie, co znaczy sit down? Możesz już wysiąść. Bajram już minął. Był to pierwszy dzień, w którym były otwarte banki. Mogłem skonfrontować się z pracownikiem banku i dowiedzieć się, jaka jest sytuacja i czy może ktoś mi pomóc odzyskać moją kartę płatniczą, abym mógł wyciągnąć pieniądze i kontynuować swoją podróż. W banku z trudem dogaduję się na gesty z ochroniarzem. Tłumaczę mu, że tydzień temu banknot...
Bankomat, lol.
Wciągnął moją kartę, ja przyszedłem ją odebrać. Z pomocą przychodzi klientka banku, która dzwoni do swojej znajomej, dobrze mówiącej po angielsku. Ta pełni rolę tłumacza pomiędzy mną a ochroniarzem i potem menedżerem banku. Czego się dowiedziałem? Że moja karta nadal jest w bankomacie i najszybciej może zostać wyciągnięta w weekend. Menedżer banku proponuje mi, żebym przelał pieniądze na jego konto, to może da mi gotówkę, ale przelew międzynarodowy idzie kilka dni. No i nie znam typka, więc to wale. Czekałem przez tydzień. Czekałem w Tekkę, we wspaniałej wiosce. Poznałem lepiej turecką kulturę i codzienność zwyczajnych ludzi. No, walniętych ludzi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W sumie, cieszę się, że mi wcięło kartę, ale czemu nie mogę jej odzyskać najpierw przez tydzień, a teraz przez jeszcze kolejny tydzień? Poszedłem sobie do kafejki internetowej. Poprosiłem tatę, aby przesłał mi pieniądze przez Western Union. Otrzymam $300 i musi mi to starczyć do końca podróży. Prowizja za wysłanie pieniędzy wyniosła około 90 zł, ale jutro w Trabzonie bez problemu przynajmniej otrzymam te pieniądze. Do ręki!
Reklama.
Jeżeli nie wiecie, jak Western Union działa, no to tak jest, że możecie wysłać komukolwiek na świecie pieniądze i on może je w jakimś punkcie po prostu pobrać. Jest to co prawda drogie, ale działa.
I po reklamie.
Tam w Trabzonie odwiedzę też ambasadę Iranu. Boże, ile planów! Nie znoszę takich sytuacji, gdy mam plan na dłużej niż godzinę. Nie licząc spania, wtedy mogę sobie dłużej zaplanować, na przykład 13 godzin spanka i skutecznie z tego spanu się wywiązać. Rozłożyłem norkę w tym samym miejscu co 6 dni temu, na odosobnionym małym urwisku. Jak to brzmi? Mały urwisek. Rozłożyłem norkę na małym urwisku. Za płotem z drutami kolczastymi w Trabzonie. Tylko ten płot można bez problemu obejść, więc nie miałem obaw, że ktoś będzie miał do mnie jakieś pretensje, że spałem za płotem, bo przecież można go obejść. Chcę już do Iranu. Turcja jest świetna, przyjemnie chłodna, ale pora na zmianę, pora na Iran. Nic nie czytałem o tym państwie, a wybieram się do niego. Niektórzy mówią, że jest tam bezpiecznie, drudzy mówią, że jest niebezpiecznie, że są źli ludzie, którzy mogą zrobić mi krzywdę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to straszenie jest na podobnej zasadzie, co tutaj, że chodzą wilki i niedźwiedzie, a tak naprawdę mili ludzie przygarniają do domu i wiecie, jak to tam dalej później szło.
I tym oto miłym akcentem kończymy ten odcinek. W następnym ruszamy autostopem do Iranu, kolebki całego zła na tym świecie.
Thank you for listening to this podcast. So in the next episode, I'm gonna be trying to go to Iran and spend a very good time in a very good company in a surrounding and very hot weather. And so have a nice day and see you next time. Bye bye.